Tak, dzisiaj inaczej niż zawsze nie zaczynamy od śpiewania, pomimo tego, że tu widzicie muzyków, więc dzieci są zaproszone już na swoje zajęcia, a my będziemy powoli rozpoczynać. Więc witam Was bardzo serdecznie na naszym świątecznym spotkaniu. Witam wszystkich wspólnotowiczów. Wielu z nas pojechało gdzieś do rodzin w Polskę i dobrze, mamy dzisiaj więcej miejsca, tak będziemy w spokojniejszej atmosferze świętować. Ale oprócz wspólnotowiczów chciałem przywitać także wielu gości, którzy zechcieli spędzić z nami właśnie ten wieczór. Jak sięgam pamięcią do mojego dzieciństwa, to wiele wspaniałych wspomnień jest właśnie z czasu świątecznego, kiedy spotykaliśmy się całą rodziną. Ja mam 14 kuzynów, tak? Więc kiedy spotykaliśmy się na przykład w Krakowie u moich dziadków, no to było nas kilkadziesiąt osób. Towarzyszyła zawsze temu atmosfera radości i życzliwości, więc mam nadzieję, że tak poczujecie się także dzisiaj wśród nas. Podczas dzisiejszego spotkania będziemy wspominali czy świętowali to, co działo się 2000 lat temu, chociaż tak naprawdę to zaczęło się dziać o wiele wcześniej. Na przykład prorok Izajasz na wiele stuleci przed narodzeniem Jezusa Chrystusa powiedział: dlatego Pan sam da wam znak, oto Panna pocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Emmanuel. Więc na ten znak Bożej ingerencji w nasz ludzki świat ludzie czekali przez stulecia. Myślę, że w czasie świąt wiemy, co to znaczy oczekiwanie, a na pewno wiedzą nasze dzieci. Wczoraj od rana moje dzieci pytały mnie: tata, czy możemy już otworzyć prezenty? Chociaż po jednym nam pozwól otworzyć. Ja mówię: nie, musimy poczekać. Więc czekanie jest dosyć trudne i wiele pokoleń czekało na przyjście Mesjasza. Nie mogli się doczekać i to, co dla nich było marzeniem, to, co było dla nich zapowiedziane, ale się nie doczekali, dla nas jest rzeczywistością. To, co dla innych było tylko obietnicą, że przyjdzie ktoś, kto ich wybawi, dla nas stało się całą życiową rzeczywistością. Apostoł Piotr powiedział, zapisał kiedyś takie słowa: właśnie nad tym zbawieniem wszczęli poszukiwania i badania prorocy, ci, którzy przepowiadali przeznaczoną dla was łaskę. Wejrzeć w te sprawy pragną aniołowie. Widzimy, że wielu ludzi oczekiwało, badało te sprawy związane ze zbawieniem w Jezusie Chrystusie. My możemy z tego korzystać. Więc czas refleksji, ale także taki czas wdzięczności za to, że Chrystus pojawił się wśród nas. Rozpoczniemy piosenką TGD, która wprowadzi nas w dzisiejsze rozważanie. Więc zapraszam do powstania i do wspólnego śpiewania. Oczekuję Ciebie, Panie.
Nie chcę zbyt wysoko sięgać, Panie, patrzeć tam, gdzie pycha lśni i chwała, chociaż tak wyniosłe ich mieszkanie, choć zazdrości godny świata pała. oczekuję Ciebie, Panie. Jesteś mym oczekiwaniem. Uspokajasz serce moje. Uciszeniem jesteś i pokojem my.
Dziękujemy, możemy usiąść. Wczoraj po kolacji wigilijnej było już bardzo późno, ale usiadłem w fotelu i zadałem sobie proste pytanie. Czy słowa tej piosenki, którą wybrałem na rozpoczęcie dzisiejszego spotkania, są w moim życiu prawdą? Oczekuję Ciebie, Panie. Czy to jest prawda odnośnie mojego życia? Chociaż wydaje się to absurdalne, to w tym przedświątecznym pośpiechu człowiek nie ma zbyt wiele miejsca dla Boga. Nie ma zbyt wiele czasu, żeby o tym myśleć, nawet żeby być wdzięcznym za to, co Chrystus dla nas uczynił. Dlaczego nie ma na to miejsca? Żeby było na coś miejsce, trzeba je po prostu zrobić. Przez ostatni tydzień razem z moją żoną Agnieszką mogliśmy gościć kilku przyjaciół w naszym domu. I aby przyjąć ich na kilka dni, musieliśmy zrobić na to miejsce. Bardzo lubimy, kiedy nasze mieszkanie wypełnia się ludźmi, ale aby to było możliwe, musimy oczywiście się przygotować. A jak jest z naszą relacją z Bogiem? Wspólnie śpiewaliśmy: oczekuję Ciebie, Panie. Przyznacie, że są to wielkie słowa. Jest to, no można powiedzieć, z naszej strony taka deklaracja, zaproszenie. Panie, oczekuję Ciebie. Ale jak kogoś zapraszasz, to musisz się przygotować. Każdy z was, kto miał wieczór wigilijny w swoim domu, musiał naprawdę się napracować, przygotować miejsce na to spotkanie. Kiedy kogoś zapraszasz, musisz się przygotować. Nie chodzi tylko o miejsce do spania, ale chodzi też o nasz czas, o naszą uwagę, tak by ten, kogo zapraszamy, aby mu okazać właściwą gościnność. Więc wszyscy śpiewamy: oczekuję Ciebie, Panie. Jest to pewne zaproszenie z naszej strony. Pytanie, czy przygotowaliśmy miejsce? Kiedy byłem dzieckiem, mieszkaliśmy nie tutaj w Bielsku, ale w mieście, które może znacie z jakiejś reklamy. Miasto nazywa się Chrzanów. I w naszym domu był pokój gościnny, jeżeli dobrze pamiętam, bo byłem w pierwszej klasie podstawówki, kiedy się stamtąd wyprowadziliśmy, ale jeżeli dobrze pamiętam, to był to największy pokój w naszym mieszkaniu. Był to pokój, do którego ja i mój brat mieliśmy zakaz wstępu. Dlaczego? Ponieważ miał bardzo elegancką, ciemną, modną w tamtych latach meblościankę. Elegancki wypoczynek, myślę, że ku waszemu zdziwieniu, miał ciemnobrązowy sufit. Jeżeli mnie pamięć nie myli, byłem w tym pokoju może w życiu 3 razy. Myli pamięć, tak? Dobrze. Mieliśmy zakaz wstępu, ponieważ gdziekolwiek z bratem się pojawialiśmy, to wokół nas powstawał tak zwany twórczy chaos. Z tych 3 razy, które byłem w tym pokoju, raz narobiliśmy z bratem szkód. Otóż moi rodzice zmieniali tapetę chyba w swojej sypialni i my, chcąc im pomóc, jak pojechali na zakupy, zaczęliśmy zdejmować tapetę w salonie. Niestety okazało się, że tam nie było planów remontowych. Może stąd ten zakaz przebywania w tym pokoju. Więc tak, pokój z brązowym sufitem był takim zakazanym miejscem, dlatego że ten pokój miał być zawsze gotowy na gości, których moi rodzice przyjmowali sporo. Któregoś dnia właśnie w tym pokoju z brązowym sufitem zamieszkał przyjaciel moich rodziców z Anglii razem ze swoją żoną i synem Dawidem. Przyjechali do nas na kilka dni. Jeżeli się nie mylę, to mówiliśmy do przyjaciela moich rodziców wujek Alek. Dobrze mówię?
Alex,
o właśnie. Wujek Alex. I to właśnie słowa tego wujka zapadły mi w pamięć. Niewiele pamiętam zdań, które ktoś powiedział, kiedy miałem 5-6 lat, ale jego słowa zapadły mi w pamięć na całe życie. Kiedy wyjeżdżali, wujek powiedział: Bednarczyki, przyjedźcie do nas, do Anglii kiedyś, całą swoją rodziną. Na co moi rodzice powiedzieli: Alex, przecież mieszkacie w kawalerce, ledwo się tam mieścicie, nie chcemy robić wam kłopotu. Na co wujek Alex powiedział: jeżeli jest miejsce w sercu, to znajdzie się też w mieszkaniu. Oczekuję Ciebie, Panie, zapraszam Cię do mojego życia, ale musisz wiedzieć jedno, mieszkam w kawalerce. Moje życie jest tak wypełnione odpowiedzialnościami, obowiązkami, że tak naprawdę nie mam już miejsca na cokolwiek. Jestem człowiekiem bardzo zajętym, nie zależy to ode mnie, bo mam przecież pracę, mam rodzinę, muszę też realizować hobby, żeby doinwestować tą dziedzinę mojego życia. Potrzebuję przecież troszkę odpoczynku. Mój czas jest wypełniony. Moja kawalerka jest pełna, nikt się tam nie zmieści. Więc zapraszam Cię, oczekuję, ale wiedz, że u mnie jest bardzo ciasno. Nie będziesz czuł się komfortowo. Prawda jest taka, że jak jest miejsce w naszym sercu dla Boga, to znajdzie się też w naszym życiu. Używanie takiego argumentu, nie mam czasu dla tych spraw, świadczy o tym, że w naszych sercach jest ciasno. Że my tam jesteśmy najważniejsi i nie ma już miejsca dla Stwórcy. Mówię o tym wszystkim nie po to, by ktoś z nas postanowił sobie w sercu, że się dzisiaj zmieni. Że wyjdzie stąd i zrobi trochę miejsca dla Boga. Mówię po to, to wszystko, by nazwać prawdę o naszych sercach. A prawda jest taka, że w naszych sercach jest ciasno jak w kawalerce. Postanowienie, że zrobię coś z tym, że to miejsce poszerzę. Podobne jest do sytuacji, w której może niektórzy z was byli nawet w tym roku. Sytuacji, kiedy musimy kogoś przyjąć w gościnę. chociaż tego nie chcemy. Więc ktoś z rodziny zapowiedział się, że przyjedzie, ty wcale nie masz ochoty go gościć, wolałbyś, żeby zachorował i został w domu, ale jak już się pojawi, to grasz wspaniałego człowieka, kochającą rodzinę, udajesz, że cieszysz się jego obecnością, oddajesz mu pokój, umówmy się, ten z brązowym sufitem i zachowujesz wszelkie pozory. Często między człowiekiem a Bogiem dokładnie tak to wygląda. Człowiek wie, że powinien, na przykład po takich słowach, których tu dzisiaj użyłem, wie, że powinien zrobić miejsce dla Chrystusa. I z poczucia obowiązku powie, dobrze, zrobię to. Jak myślisz, czy Jezusa zadowoli coś takiego, że my bardziej musimy niż pragniemy? Przecież On dobrze zna nasze serca i wie, kto jest dla nas najważniejszy. Więc Jezus nie chce być gościem w naszym życiu, a tym bardziej gościem, dla którego do czegokolwiek się zmuszamy. Oczekuję Ciebie, Panie. Tak dzisiaj śpiewaliśmy, jak rozpoczynaliśmy nasze spotkanie. Czy te słowa są prawdą o nas? Wielu odpowie, oczywiście, że są. Przecież jestem człowiekiem wierzącym. Jakby mogło być inaczej? Aby zrozumieć prawdę o sercu człowieka, zapraszam na krótkie przedstawienie, które mogłem ostatnio oglądać. Przedstawienie, które pozwala przekonać się, czy oczekujemy Jezusa w naszym życiu, czy nie. Zapraszam tu Marcina i Piotrka.
Jezu, dziękuję Ci za rodzinę, dziękuję Ci za przyjaciół i dziękuję Ci za to stypendium, dzięki któremu mam więcej pieniążków i mogłem sobie kupić PlayStation 4 i mogę na nim grać już codziennie wieczór. Dzięki Ci, Panie, dzięki Ci. Dzięki. Amen. PS. Bądź przy mnie dzisiaj. Amen.
Jezu Chryste, Jezu, proszę, zapraszam, tu nie mam wiele miejsca, ale zapraszam do mojego mieszkanka, siadaj, jest dziwko, jesteś spragniony pewnie, ty przychodzisz tutaj z Rzymu, z Galil. Z Betlejem, przecież wiem. Pewnie chce ci się pić, co ja tu mam. Nie, tutaj nic nie mam do picia. Tutaj, woda. Proszę, super, woda. Czysta, orzeźwiająca woda. Ja tylko to piję. Tylko wodę. No, dobrze, że... To co możemy porobić? Może... Wiem, kupiłem PlayStation, możemy zagrać. Zagramy. Mam Far Cry'a 4. Jak to nie? No czekaj, puszczę ci. Zagra... Nie możesz w to grać. Nie chcesz? Ale czemu? No to jest świetne. Dobra, to może telewizję pooglądamy. Wiadomości. Teleexpress 17. Przecież ty jesteś Jezusem, ty wiesz wszystko, co się dzieje na świecie. Dobra, to nie. To co możemy jeszcze porobić? Może... No wiem, co Jezusy lubią. No, Biblię. Gdzie ja miałem Biblię? Biblię. No właśnie, Biblię tu miałem. Tam? Poczytaj, Jezu, poczytaj sobie tu. Mateusza, Filip, Mateusza, poczytaj sobie. Halo? Co, impreza? Teraz u ciebie? Basia, Kasia i Asia będą też? Dobra, ja zaraz tam... Postaram się być jak najszybciej, dobra? No, na razie. Cześć, cześć. Wiesz co? Fajnie, że wpadłeś. Fajnie, że wpadłeś, ale ja już muszę iść. Więc... tego. Ten tego tam? Do Betlejem? To zrobimy tak. Ty tu zostaniesz, ja pójdę i potem wrócę, to coś porobimy jeszcze, czy coś, dobra? Może tak? To na razie. Ale nie no, czekaj, chwila. Zostań tu, a ja przyjdę. Nie możesz tam pójść ze mną, no. Nie chcesz tam pójść ze mną, uwierz mi. No, zresztą nie mogę być tam z tobą, rozumiesz? Zostań tu, usiądź sobie i ja pójdę i wrócę. Jezu, chwila, czekaj. Ty nie idziesz ze mną tam. Nie, zostaniesz tu, zostaniesz, nie wiem, poczytaj, lepiej nie. National Geographic, proszę, poczytaj sobie. Tu są bardzo fajne widoczki. Posiedź tu, a ja przyjdę. Dobra, to przestaje być śmieszne. Zostajesz tu, przychodzę i potem coś sobie porobimy. Zostań tu, proszę cię, bo nie mogę. Dobra, nie dajesz mi po prostu wyboru. Zostajesz tutaj. Zostajesz tu.
Więc dzisiaj zaczęliśmy nasze spotkanie takim zaproszeniem, tak? Oczekuję Ciebie, Panie, w moim życiu. Czekam na Ciebie. Czy te słowa są prawdą o nas? Jeżeli już odpowiedzieliśmy sobie na to pytanie, to warto popatrzeć na tą całą sprawę także z innej strony, z perspektywy Boga. I zadać pytanie, dlaczego w ogóle Bóg pragnie kontaktu z ludźmi. Ta idea Boga wśród ludzi była dobrze obrazowana już za czasów Starego Testamentu. Oto jeden z obrazów. Wyobraźmy sobie naród izraelski, który wędruje po pustyni, Synaj. Jest to mnóstwo ludzi, 12 pokoleń, które mieszka w namiotach. Po 3 pokolenia na południu, na północy, na wschodzie i na zachodzie tworzyli taki wielki kwadrat. Takie wielkie miasteczko namiotowe, ale nie tak kolorowe, jak dzisiaj sobie to wyobrażamy, ale zupełnie szare, bo tak wyglądały namioty, w których wtedy mieszkano. I wyobraźmy sobie, że w tych namiotach mieszkają zwykłe rodziny. Takie jak nasze. Są to ludzie, którzy mają swoje potrzeby, mają swoje problemy, dylematy, swoje pokusy i grzechy. Znamy historię wędrówki Izraelitów przez pustynię. Wiemy, do jak strasznych rzeczy byli zdolni. Ile razy wystawiali Boga na próbę. I gdybyśmy mogli przejść któregoś wieczoru pomiędzy tymi namiotami i zajrzeć do każdego z nich, to bylibyśmy świadkami tego, co siedzi w ludzkich sercach, a co człowiek zazwyczaj ukrywa przed innymi. Są to rzeczy, które też odkrywamy w naszych sercach. Na przykład chciwość albo chore ambicje, nieczyste myśli, czasami strach, czasami nawet nienawiść do innych ludzi. Ale pośród tych, tysięcy czy dziesiątek tysięcy ciemnych, szarych namiotów. W samym środku stał namiot zupełnie inny, wyjątkowy. Był to tak zwany namiot spotkania. Był to pomysł samego Boga, Bóg, który chciał mieszkać pośród swojego ludu. I kiedy Bóg przemawiał do Mojżesza, przedstawił mu cały, dokładny projekt tego miejsca. Mojżesz miał namiot spotkania wykonać. Więc w samym środku tego wielkiego kwadratu szarych namiotów był dziedziniec, na którym stał namiot spotkania. Dziedziniec był ogrodzony pięknym płotem z jasnego lnu. Te białe zasłony, przez które nie można było widać, oglądać namiotu spotkania, mocno kontrastowały ze stojącymi wokół szarymi namiotami. Biały kolor symbolizował czystość, czyli świętość Boga. Ale pokazywał też człowiekowi, jakim trzeba się stać, by zasłużyć na spotkanie ze Stwórcą. Bo ludzie z szarych namiotów nie mieli wstępu do namiotu spotkania. Więc kiedy wyobrazimy sobie ten wielki kwadrat, tysiące szarych namiotów, a pośrodku nich ten jeden jasny, co on oznaczał? On pokazywał już wtedy prawdę o Bogu. Prawdę, która jest dla mnie, która mnie bardzo dziwi, a z drugiej strony zachwyca. Prawdę, że Bóg w swojej miłości do człowieka pragnie z nim przebywać, chociaż żaden człowiek nie spełnia jego standardów. W pierwszej części naszego spotkania mieliśmy obraz Jezusa, który chce do nas przyjść. I właśnie to, że wykazuje On inicjatywę, by się z nami skomunikować, by nawiązać z nami relacje, jest czymś zupełnie niezwykłym. Pokazuje nam to serce Boga i Jego postawę względem wszystkich ludzi. Aby powiedzieć nie tak wielkimi słowami, zadam proste pytanie. Kiedy ostatnio odczuwałeś silne pragnienie przebywania z kimś bliskim? I wizja spotkania z tą osobą była dla ciebie powodem radości. Dzieje się tak, kiedy kogoś kochamy. Kiedy pisałem ten wykład, to wiedziałem, że prawdopodobnie pierwszą twarzą, jaką rano zobaczę, kiedy wstanie reszta rodziny, będzie to twarz mojego syna Leona. I czekałem na to. Zawsze jak Leon wstanie, najpierw biegnie tam, gdzie pracuje, żeby się ze mną przywitać. I nie jest to dla nas nic dziwnego, tak? Bo ta relacja taka jest. Za to zadziwiające jest to, że Bóg ma identyczne pragnienie względem nas. Że ta wizja relacji z nami, chociaż jesteśmy, jacy jesteśmy, napawa go radością. I to jest niezwykłe, że Bóg oczekuje na spotkanie z człowiekiem. Ale dobrze wiemy, że Bóg nie tylko czeka. Bóg też zrobił wszystko, co mógł, żeby to spotkanie nam umożliwić. I właśnie te wydarzenia świętujemy w tych dniach. Historia zbawienia pokazuje, jak bardzo Bóg pokochał człowieka. Czym zasłużyli sobie ludzie w szarych namiotach, by pośród nich mieszkał Bóg? Niczym. Byli grzeszni. To była inicjatywa Boga, Jego suwerenna decyzja. Pragnę mieszkać pośród was. I podobnie było z narodzeniem Jezusa. Słowa Izajasza, które już czytaliśmy dzisiaj, brzmiały. Dlatego Pan sam da wam znak. Oto Panna pocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Emanuel. Co oznacza to imię? Jest tylko 3 razy użyte w Piśmie Świętym, a oznacza Bóg z nami. Emanuel, Bóg z nami. Więc to, że pojawił się w naszym świecie Jezus Chrystus, wcielony Bóg, jest najwyższym, namacalnym dowodem tego, na czym Bogu zależy i jak bardzo nas kocha. Oznacza, że Bóg pragnie relacji z nami, chociaż jesteśmy ułomni, chociaż jesteśmy grzeszni, chociaż często zawodzimy, Bóg nieustannie tego pragnie. Dlatego też posłał swojego Syna Jezusa Chrystusa na świat, żeby otworzyć nam nowe możliwości relacji z Nim. Więc to, że Chrystus pojawił się w naszym świecie, albo więcej, to, że pojawił się w naszym życiu, sprawia, że nasza relacja z Bogiem może być pełna. Że nie musimy się Go bać. Że nie jest tak, że za każdy grzech, nawet w sferze myśli, musimy zostać ukarani. I że przez to, jak żyjemy, jak myślimy, On nas potępia, czyli nie chce mieć z nami nic wspólnego. Więc tak się dzieje, że to dzięki Chrystusowi możemy przybiec do Boga jak syn do swojego Ojca i usiąść Mu na kolanach, bo On czeka. Zresztą Chrystus, widzieliśmy Chrystusa w Ewangeliach w takiej scenie, kiedy dzieci przybiegały do Niego i siadały Mu na kolanach. Uczniowie mówili, co Wy robicie, zabierzcie te dzieci, marnują Jego czas. Jezus brał je na kolana, błogosławił i mówił, że do nich należy Królestwo Niebieskie. Chrystus przedstawił nam też prawdziwy obraz Boga. I to jest właśnie ten obraz, że Bóg czeka na człowieka z otwartymi ramionami. Już nie potrzebujemy specjalnych miejsc, świętych miejsc, by się z Nim komunikować. Nie potrzebujemy specjalnych, uroczystych chwil, żeby z Nim porozmawiać. Bo mamy dzięki Chrystusowi śmiały, bezpośredni przystęp do Boga Ojca. To, co dla Izraelitów było zasłonięte białym płótnem, wiedzieli, że jest święte, że jest doskonałe, ale nie mogli tego oglądać. Dla nas zostało odsłonięte, bo Jezus Chrystus jako człowiek bez grzechu sprostał wymaganiom swojego Ojca i otworzył dla nas właśnie tą ścieżkę. To, o czym marzyli prorocy przez wiele pokoleń, dla nas stało się rzeczywistością. Rzeczywistością, której często nie doceniamy. Oczekuję Ciebie, Panie, te słowa, które tu śpiewaliśmy wspólnie. To nie jest zaproszenie Jezusa w gości. Człowiek myśli właśnie w ten sposób. Dam Jezusowi miejsce w moim życiu. Mogę Mu nawet oddać mój gościnny pokój w moim sercu. Znajdę dla Niego chwilę. Ale Jezus nie chce być gościem w życiu człowieka. Współczesny świat myśli, że Bóg chce użyć ludzi do swoich celów, a przecież ludzie są Jego celem. Jezus powiedział, że jest drogą i prawdą i życiem, a nie gościem w życiu człowieka. I Jego obecność jest potrzebna nam, żeby życie odmienić. Ostatnio trafiłem na pewne porównanie w jednym z kazań Konstantego Wiazowskiego. Napisał on tam w ten sposób. Przed odkryciem Ameryki na monetach hiszpańskich widniał zarys Gibraltaru. najbardziej wysuniętego na zachód cypla Europy, z napisem poniżej Ne plus ultra, co oznacza dalej nic nie ma. I żeglarze, którzy zbliżali się do tego miejsca, wiedzieli, dalej nie ma nic, tylko woda. To jest granica tego świata. Ale po odkryciu Ameryki nowe monety miały już inny napis, krótszy, plus ultra, czyli dalej jest jeszcze coś. Możemy wyświetlić tą monetę. Na monecie był statek, symbol odkrycia nowego świata. Więc Jezus przez swoje pojawienie się wśród nas otworzył przed nami nowy świat. I jest to świat bliskiej relacji z Bogiem. Jest to świat, w którym strach przed Bogiem, przed karą za nasze grzechy, został zamieniony na bliskość z Nim, bezwarunkową miłość, a także świat wieczności z Bogiem. Słynny teolog luterański i pastor Dietrich Bonhoeffer został skazany na śmierć. 9 kwietnia 1945 roku, tuż przed swoją egzekucją, powiedział: to już jest koniec, ale dla mnie jest to początek życia. Jak dzisiaj wygląda Twoje życie? Czy jest podobne do tego, co było zapisane dawniej na monecie? Ne plus ultra, czyli dalej już nie ma nic. Żyjemy tylko dla tego, co jest tu i teraz. Nic nas tam dalej nie czeka. Życie nie znaczy więcej niż to, czego doświadczymy tu na ziemi. Czy twoje życie jest plus ultra? Tam dalej coś jest. I doświadczasz czegoś dzięki osobie Jezusa Chrystusa. Doświadczasz jednej z najwspanialszych rzeczy, jaką jest bliska relacja z Bogiem. A Bóg nazwał cię swoim dzieckiem i tak cię traktuje. Świat dzisiaj albo nie chce Jezusa wpuścić do swojego życia, albo mówi mu: zapraszam cię, będziesz moim gościem. Oddam ci fragment mojego życia, masz tu jeden pokój. Ale póki Jezus jest tylko dla nas gościem, w naszym życiu wszystko będzie ne plus ultra, czyli skupione tylko na tym, co tu i teraz. Więc mam nadzieję, że te święta i to, że dzisiaj wspominamy to, co zrobił dla nas Chrystus, że pojawił się wśród nas, nie żeby nam coś zabrać, ale żeby nam coś dać i nas gdzieś zaprowadzić, zachęci nas, by uczynić Jezusa właścicielem naszego życia, a nie tylko gościem. Człowiek, który powierza swoje życie w ręce Jezusa, zyskuje niezwykłą rzecz. Zyskuje nową rzeczywistość. Jest to rzeczywistość bliskiej relacji z Bogiem. Niektórzy powiedzą: tam nie ma nic. Ale wielu doświadcza, że tam jest coś wspaniałego. Jest to radość z relacji z Bogiem, a także perspektywa całej wieczności z Nim. Więc na koniec tej części spotkania, zanim przejdziemy do poczęstunku i do rozmów, zaśpiewamy kolędę, która mówi o oczekiwaniu na Jezusa Chrystusa, która pokazuje pasterzy, którzy z wielką radością szli Go powitać. Więc proszę, powstańmy i zaśpiewajmy wspólnie w śródnocnej ciszy. Później będzie już czas na rozmowy i na poczęstunek.
nam się objawił, na Ciebie.